Hasłem wywoławczym i nicią przewodnią dzisiejszego rozważania będą słowa wypowiedziane przez jedną z osób, której życie jest opisane w Biblii. Ciekawe, czy zgadnicie, czyje to słowa. Kuba, nie odpowiadasz, bo ty wiesz. Daj mi więc teraz te góry. Kaleb. Znamy Biblię. Są kazania, które są skonstruowane w ten sposób, że na przykładzie jakiejś osoby z Biblii pokazują przykład do naśladowania. I zazwyczaj to jest Abraham, Mojżesz, Gedeon, apostoł Paweł. Dzisiaj Kaleb. Kaleb, który jest rzadziej wspominany, z reguły pojawia się w cieniu Jozuego. Natomiast na przykładzie jego życia możemy wyciągnąć bardzo cenne, myślę, dla naszego życia zasady. Zasady, które też możemy widzieć w życiu różnych mężów Bożych, postaci, które występują w Biblii. Dlaczego Kaleb? Odpowiadając na to pytanie, możemy przytoczyć świadectwo Boga o tym człowieku. W trzech miejscach. Pierwsze z nich to jest Księga Jozuego, 14 rozdział i 14 wiersz. Łatwe do zapamiętania. Czytamy takie słowa. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Drugie z takich świadectw znajdziemy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale. Piąta Mojżeszowa, 1 rozdział, 35, 36 wiersz. Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia, nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego, że stale trzymał się Pana. I trzecie miejsce, zapisane w czwartej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, dwudziesty trzeci, 24 wiersz z wcześniejszym kontekstem. Nie zobaczy ziemi, wcześniej z kontekstu wynika, że żaden z tych mężów, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Widzimy tutaj człowieka, który sam się nie chwali, ludzie go nie chwalą, sam Bóg musiał wydać o nim świadectwo. Człowiek, który idzie za Bogiem, trzyma się Boga bez zastrzeżeń, czyli bez żadnego ale, bez żadnego marudzenia. Nie, że mi się coś tam nie podoba, może nie teraz. Bez zastrzeżeń. To, co Bóg mówi, on robi. Jest to człowiek stały w tej wierności. Nie zachowuje się tak jak inni Izraelici, którzy raz idą za Bogiem, raz mu nie wierzą, raz chcą iść do ziemi obiecanej, raz chcą wracać do Egiptu. Kaleb w każdej sytuacji zachowuje się tak samo, zawsze stoi przy Bogu. Jest mu wierny. I jak sam Bóg stwierdził, jest to człowiek innego ducha niż ci inni Izraelici, którzy marudzą, wątpią, narzekają. Kaleb nie. Samo imię Kaleb jest tłumaczone jako mocny, ale nie w tym znaczeniu silny, mający władze potężne, ale raczej w takim znaczeniu ktoś wytrzymały, taki nieugięty, często używa się stwierdzenia zahartowany. Czyli ktoś taki, kto prędzej pęknie, zostanie złamany, niż się ugnie. Tu mi się przypomina jedno z kazań naszego pastora, gdzie był taki piękny obraz o tym, jak Bóg nas szlifuje, obrabia, aż zobaczy w nas obraz Jezusa, a potem ten obraz Chrystusa musi w nas utrwalić przez hartowanie. Osoba Kaleba to była taka osoba, która chyba była zahartowana, bo ten obraz Boga w sobie nosił i tak żył. Nie będziemy tutaj czytać całych tych historii związanych z Kalebem, bo zabrałoby to dosyć sporo czasu, a jest wieczór, nie chciałbym, żeby ktoś posnął. Powiem tylko, jeżeli ktoś nie ma na czym zapisać, to może podejść do mnie po nabożeństwie, ja te referencje jakby przekażę. Istotne informacje dotyczące życia Kaleba znajdujemy w czwartej Księdze Mojżeszowej, 13-14 rozdział, piąta Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, Księga Jozuego, 14, 15, 20, 21 rozdział i Księga Sędziów, pierwsze trzy rozdziały. Zachęcam do lektury, bo dzisiaj to jest tylko zajawka, natomiast zachęcam do tego, żeby w domu przeczytać sobie tą historię dogłębnie, prześledzić co i jak się działo. W telegraficznym skrócie. Kaleba spotykamy w momencie, kiedy ma 40 lat. Izraelici po wyjściu z Egiptu stoją u granic ziemi obiecanej i trzeba wysłać zwiadowców. Kaleb, wiemy o nim tylko tyle, że w tym momencie należał do grona naczelników pośród Izraelitów. Kawałek wcześniej czytamy o tym, że żeby pomóc Mojżeszowi w zarządzaniu tym licznym ludem, powołano mężów mądrych i doświadczonych, żeby mu w tym pomagali. Jedną z takich osób mądrych i doświadczonych był Kaleb. I z tego grona postanowiono wybrać, które już było, jakby to było grono osób wybranych, i z tego grona jeszcze postanowili wybrać mężów 12, którzy pójdą na zwiady. Misja bardzo niebezpieczna. Dzisiaj na granicy do uchodźców, do migrantów jeszcze się nie używa ostrej amunicji, ale w tamtych czasach, jeżeli przyłapano kogoś na szpiegowaniu ziemi i był... nie należał do mieszkańców, tylko był jakimś przybyszem z zewnątrz, nie patyczkowano się. Ci ludzie szli do ziemi, której nie znali, w której nigdy nie byli i wiązało się to z ogromnym ryzykiem, łącznie z utratą życia. W tym gronie znalazł się Kaleb. Tą historię znamy, poszli, wrócili po 40 dniach, potwierdzili, że tak, Bóg mówił prawdę, to jest ziemia bogata, wspaniała, piękna. Przynieśli nawet dowody na to w postaci różnych owoców. Natomiast większość z nich przekazała jeszcze inne informacje, że oprócz tego, że jest to wspaniała ziemia, to jest ona zamieszkała przez liczne ludy. Ich jest więcej niż nas. W dodatku oni są więksi, silniejsi. Co gorsze, mieszkają w obwarowanych miastach, w potężnych twierdzach górskich. Nie ma szans, żebyśmy ich pokonali, nie ma szans, żebyśmy zajęli tę ziemię. Pamiętamy, Izraelici spanikowali, przestraszyli się tych wieści. Na tym etapie, tak jak czytamy, Kaleb zareagował i on jeden mówił, że okej, oni są duzi, jest ich wielu, ale my i tak tam pójdziemy, zajmiemy tą ziemię, bo Bóg tak powiedział. Oni nie chcieli go słuchać, stwierdzili, że machniemy ręką na tego Mojżesza, wybierzemy sobie nowego wodza, wracamy do Egiptu. W tym momencie do Kaleba przyłącza się Jozue i oni we dwóch starają się przeciwstawić temu, prosząc Izraelitów, żeby się nie buntowali. Izraelici reagują na to tym, że chcą Kaleba i Jozuego ukamienować. W tym momencie wkracza Bóg. 10 wywiadowców, którzy tam siali defetyzm, zginęło. Bóg zapowiedział, że skoro tak, to teraz wy będziecie się tułać po pustkowiu, aż wszyscy wymrzecie, dopiero wasze dzieci wejdą. I to nie dotyczy tylko Kaleba i Jozuego. W tym momencie oni trochę oprzytomnieli i stwierdzili, no skoro tak, to nie będziemy się tułać przez dziesiątki lat, tylko idziemy do tej ziemi obiecanej. Ale czas minął. Bóg powiedział, nie idźcie, mnie z wami tam nie będzie. Skończyło się tym, że oni spróbowali, przegrali bitwę pod Hormą, wielu z nich zginęło, no i jednak poszli, tak jak Bóg im zapowiedział, na tą wieloletnią tułaczkę. Kaleb, chociaż w całej tej sytuacji był niczego winien, poszedł razem z nimi. I potem spotykamy Kaleba ponownie po 45 latach. W sytuacji, kiedy umarł już Mojżesz, Jozue przejął przewodzenie Izraelitom, trzeba było dokonać podziału ziemi kananejskiej, którą zajmowali. Znowu, trudna sprawa, jak to zrobić, żeby się te plemiona nie pokłóciły między sobą, bo wiadomo, że te tereny, no jedne są lepsze, drugie gorsze. Jednych jest więcej w danym plemieniu, w innym plemieniu jest mniej. Jak to teraz podzielić, żeby nie doszło do wojny domowej albo jakichś niesnacek? I znowu, Jozue sięga po pomoc. Stwierdził, że potrzebuje ludzi, którzy go w tym zadaniu wesprą. I powołano coś w rodzaju Komisji Sejmowej do spraw podziału ziemi. I jak trudny temat, to oczywiście przypomnieli sobie o Kalebie. I on znalazł się w gronie tych osób, które pomagały w tym dziele. W tym momencie on przypomina się z tą obietnicą, którą dostał 45 lat wcześniej, że ta okolica, po której chodził, okolica Hebronu, to ona jemu została obiecana i że on jest gotowy, żeby tam pójść i zająć ten teren. Po aprobacie ze strony Izraelitów on zajmuje ten teren. Później się okazuje, że samo miasto Hebron z najlepszymi pastwiskami przylegającymi do miasta musi oddać Lewitom. Zrobił to bez szemrania. Jakiś czas po zajęciu ziemi obiecanej Kaleb umiera. Można by powiedzieć w cichości, zapomnieniu, nie ma żadnej pompy. I jakby ostatnim akordem tej sytuacji jest to, że kiedy już umarł Jozue, umarł Kaleb, Izraelici zaczęli chodzić swoimi drogami. Efekt był taki, że pojawili się wrogowie zewnętrzni, którzy na nich naciskali, zrobiło się źle. To zaczął się okres sędziów. Izraelici sobie znaleźli człowieka, do którego zwrócili się o pomoc, żeby z tej sytuacji ich jakoś poratował. I ciekawe jest to, że tym pierwszym sędzią, który przyszedł na ratunek Izraelitom, był bratanek Kaleba, Otniel. Więc tak wygląda jakby tło życia Kaleba. I teraz możemy wrócić do tej sytuacji, gdzie padło to zdanie, od którego zaczęliśmy. Ta historia jest opisana w 14 rozdziale Księgi Jozuego, gdzie Kaleb zwraca się do Jozuego tymi słowy. Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serca ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia. Ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaką była wtedy moja siła. Taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Kiedy czytamy to zdanie, daj mi więc teraz te góry, możemy sobie myśleć, że no, chłop upomniał się o swoje. Przyzwyczajeni jesteśmy do takiego myślenia, bo świat, w którym żyjemy, nas nauczył tak myśleć. Kiedy składamy do urzędu wniosek, to wiemy, że urzędnika musimy bombardować telefonami, mailami, bo inaczej ten wniosek będzie leżał i leżał. A jak go pociśniemy, to wtedy szybciej trochę go rozpatrzy. W pracy, jeżeli nie upomnimy się o podwyżkę u szefa, to jest bardzo mało prawdopodobne, że on sam z siebie nam tą podwyżkę da. I takie jest ludzkie myślenie. Ale gdybyśmy chcieli w ten sposób interpretować to zdanie w ustach Kaleba, to ono by zupełnie by to nie pasowało do jego życia, do tego, jak on postępował, do tego, co o nim wiemy. Dlatego spójrzmy na to z punktu widzenia tego, co w Biblii czytamy o tym człowieku. Kiedy mówi, dajcie mi teraz te góry, daj mi teraz te góry, to on nie żąda. Tu widzimy taką sytuację, że Kaleb przychodzi do przedstawiciela zboru izraelskiego wobec świadków, przedkłada swoją sprawę i oczekuje zgody bądź nie. Z kontekstu wiemy, że mógł się spodziewać, że to zostanie rozpatrzone pozytywnie, ale nie o to chodzi. Chodzi o jego postawę, że chociaż miał prawo do Hebronu, ponieważ była to Boża obietnica przekazana przez Mojżesza i potwierdzona przez Jozuego. Jozue tutaj występuje jako świadek. To była poza Kalebem jedyna żyjąca osoba, która mogła pamiętać tą obietnicę. Wszyscy inni z ich pokolenia już nie żyli. Ci Izraelici, którzy ich otaczali, 45 lat wcześniej byli dziećmi, ewentualnie młodzieżą. Dlatego Kaleb zwraca się do Jozuego, ty pamiętasz. I Jozue to potwierdza. Więc Kaleb miał prawo żądać Hebronu. Po drugie, mógł to prawo wyegzekwować siłą. Był naczelnikiem. Trwała wojna, on stał na czele armii. Mógł powiedzieć, nie obchodzi mnie, co myślicie. Wziąć te wszystkie swoje szable, które miał na zawołanie i pójść, zająć. Później to zrobił i tak. Co więcej, mógł to rozegrać jeszcze inaczej. Był w tej komisji sejmowej do spraw podziału gruntów. Mógł pociągnąć za sznurek tu, tam, obejść tutaj trochę zasady, wpłynąć na innych członków komisji i tak mógł osiągnąć swoje. Ale widzimy w postawie Kaleba, że on nie upierał się przy swoim z powodu tego, że racja była po jego stronie. Nie wykorzystywał ani siły, ani wpływów, które miał, ale chciał dać dobry przykład wszystkim Izraelitom, że nie ma samowolki. To nie jest tak, że każdy na swoją rękę będzie coś robił w zborze izraelskim, ale że to wszystko ma się dziać w porządku, jawnie i z błogosławieństwem całego zboru. Jego postawa pokazuje, że to, co robimy, ma być czymś, co jest budujące dla zboru, a nie czymś, co sieje zamęt, niepewność, nieporozumienia. Takie postępowanie daje też poczucie bezpieczeństwa, tak? Ponieważ jeżeli wszyscy w zborze postępują w taki sposób, otwarcie. Oczekują, że nawet jak mają jakiś pomysł, go przedstawią, no to zbór go zaakceptuje albo nie. Jeżeli zaakceptuje, fajnie, działamy. Jeżeli nie zaakceptuje, to ja tego nie robię. To buduje też wzajemne zaufanie, że nie zaskoczymy siebie nawzajem jakimś dziwnym zachowaniem, dziwnym działaniem. Nie dowiemy się nagle, że ktoś coś dziwnego gdzieś tam na obrzeżach zboru robi. Dlatego postępowanie w ten sposób jest bardzo ważne, nawet jeżeli uważamy, że mamy rację albo mamy świetny pomysł. Taką postawę widzimy też u innych ludzi. Widzimy Mojżesza, który przez samego Boga został powołany, żeby wyciągnąć Izraelitów z Egiptu. I co, jaka jest pierwsza rzecz, którą zrobił, kiedy przyszedł do Egiptu z tą misją? Poleciał do Faraona i w imieniu Izraelitów żądał ich wyjścia? Nie. On najpierw poszedł do starszych Izraela, przedstawił im, z jaką misją Bóg go przysłał. Mogli mu uwierzyć, mogli mu nie uwierzyć. Bóg ich pobudził, uwierzyli, zaakceptowali tą misję, upoważnili Mojżesza i dopiero wtedy on zaczął działać w imieniu całej społeczności. Widzimy Piotra w Dziejach Apostolskich, gdzie pojawiła się kwestia wybrania 12 apostoła. Bóg natchnął go taką myślą o Piotrze, co Jezus powiedział. Ty jesteś skałą, na tej skale zbuduję Kościół mój. Powołując się na to, mógł sam jednoosobowo powiedzieć, dobra, to ja nominuję teraz brata Adama. Czy on tak zrobił? Nie. Przedstawił pomysł zborowi. Wtedy było tam około 120 osób zebranych w tym zborze, no mniej więcej jak nasz. I oni razem to rozważyli, uznali to za dobrą myśl i razem wybrali Macieja. Takich przykładów można by podawać więcej. Ale konkluzja jest taka, że cokolwiek czynimy, czyńmy to jawnie i z błogosławieństwem całego zboru, z taką myślą, żeby to było błogosławieństwem dla zboru. Oczywiście nie chodzi o to, żeby też z każdą drobną rzeczą przychodzić do pastora, czy stawać tu z przodu i przedstawiać to zborowi. No jeżeli pastor ogłasza akcję liści jesienny, to nie musimy tu stawać i pytać, czy ja mam przyjść grabić liście. Tylko jeżeli mamy wolną sobotę, łapiemy za grabie i grabimy. Tak? Natomiast jeżeli mamy na sercu, żeby zacząć się spotykać w grupie domowej, to tu już warto przyjść i powiedzieć, że mam taki zamiar i wtedy to zostanie rozważone i w odpowiedni sposób przeprowadzone, zostanie podana przed zborem informacja, że tu będzie się spotykała taka grupa i wtedy wszyscy mają takie poczucie bezpieczeństwa, że okej, to nie może być nic dziwnego, nic niebezpiecznego. Skoro pastor, starsi zboru to aprobują, to znaczy, że to jest grupa okej, mogę tam chodzić. I każdy, kto będzie miał czas, gdzieś tam będzie możliwość, to sobie skorzysta wtedy z takiej grupy. Tak? Natomiast jeżeli po rozważeniu sprawy by się okazało, że to niekoniecznie jest dobry pomysł, bo na przykład ta grupa miałaby się spotykać w środę wieczorem, no to wtedy ten pomysł trzeba trochę skorygować, bo w środę spotykamy się tu wszyscy razem. I robienie grupy w środę wieczorem nie byłoby ku zbudowaniu całego zboru. Tak? Tylko tutaj jakieś działanie konkurencyjne by się zaczęło. Idąc dalej. Dajcie mi te góry. I teraz to ja. I znowu tutaj nie chodzi o to, że Kaleb próbował napompować swoje ego. To nie było tak, że to mi się należy. Ja tu jestem ważny. Bo pamiętajmy, że ten Hebron jeszcze nie był zdobyty. Tu nie było takiej sytuacji, że jest tort do podziału i teraz Kaleb wyciąga rękę, mi się należy. Hebron trzeba było dopiero zdobyć. I było to jedno z najtrudniejszych miejsc do zdobycia. Tam były teren górzysty, twierdze olbrzymi. I teraz, czy chodziło tak bardzo Kalebowi o ten Hebron? Wiemy, że on go potem i tak oddał Lewitom. Bez szemrania, bez ani jednego słowa sprzeciwu. Wiemy, że to było bardzo niebezpieczne zadanie. Wielu Izraelitów zginęło później w walce o te tereny. Kaleb zaoferował się, że on to zrobi. Mógł się nie przyznać, mógł nie przypomnieć tej obietnicy. Tylko Jozue, jedna osoba pamiętała tę obietnicę. I co ciekawe, Jozue, że tak powiem, nie wyciągnął tematu. Nie powiedział, o, była taka obietnica, to teraz ty, Kalebie, musisz tam iść. W tej sytuacji Kaleb mógł przemilczeć sprawę. Może ktoś inny wylosuje walkę z tymi olbrzymami, a ja na przykład jakieś równiny nadmorskie dostanę z żyznymi polami. Ale on się tak nie zachował. On powiedział, on się zaoferował, że ja pójdę na tych olbrzymów. I oczywiście w tej argumentacji przypomniał tą obietnicę, ale tu jest taka postawa, jest trudny temat do ugryzienia. Ja się tego podejmę. I w tej postawie Kaleba właśnie widać taką naukę dla nas, żebyśmy my, kiedy jest coś do zrobienia w zborze, nie rozglądali się, kto to zrobi, tylko żebyśmy mieli w swoim sercu taką gotowość, dobrze, to ja się tego podejmę, bo to będzie dobre dla zboru. Wszyscy znamy tę sytuację z domu, kiedy jest coś nieprzyjemnego do zrobienia, to słyszymy, kochanie, pozmywasz naczynia, albo rzucamy hasło, no, kto wyniesie śmieci? Cisza. Tak samo w życiu zboru, jeżeli jest jakaś trudna, nieprzyjemna rozmowa duszpasterska do przeprowadzenia, to z reguły nikt się nie pali, żeby pójść i to zrobić. Przeważnie jest taka chwila oczekiwania, że może ktoś się zgłosi i pójdzie. To ja nie będę musiał. Ale postawa Kaleba była taka, że ja to zrobię. I z jego życia widzimy, że on wcale nie oczekiwał, że zostanie za to wynagrodzony albo pochwalony. Po tej całej sytuacji ze zwiadem nieudanym, kiedy on okazał się wierny Bogu, później na czele Izraela stanął Jozue, nie Kaleb. Mógł się czuć pominięty? Kaleb mógł. Ale w jego sercu nie zrodziła się zazdrość wobec Jozuego, bo to, że on poszedł pośród tych zwiadowców na niebezpieczną misję, to on nie oczekiwał, że w zamian za to zostanie szefem Izraela. Kiedy później trzeba było dzielić tą ziemię, on też nie oczekiwał, że będą peany na jego cześć śpiewać. I taka postawa serca podoba się Bogu. Żebyśmy byli gotowi do wykonania pracy, nie oczekując w zamian niczego. Nie tego, że ktoś nas poklepie po plecach albo postawi z przodu i nagłośni nasze imię. Idąc dalej, dajcie mi teraz te góry. I znowu nie chodzi o to, że już dawać mi od razu, ja nie będę czekał, bo Kaleb czekał cierpliwie na ten moment przez 45 lat. Chociaż nie wynikało to z jego zaniedbania, chociaż te 45 lat wcześniej mógł postanowić, że on nie będzie się tułał z tymi Izraelitami, którzy marudzili, że on tu swoich ludzi zbierze, jakoś dogada się z tymi Anakitami, Kananitami i tam zamieszka. Mógł mieć zdanie odrębne i w mniejszej grupie gdzieś tam znaleźć swoją przestrzeń do życia w ziemi obiecanej. Ale on wiedział, że nie w ten sposób i nie w tym czasie on wejdzie w posiadanie swojego działu ziemi obiecanej. Czekał cierpliwie 45 lat. To wymagało też od niego wielkiej pokory, żeby tak długo czekać na coś, co teoretycznie mu się należy. Kiedy nam się coś należy, nie lubimy czekać. Mi się należy, to od razu dawajcie. Bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, kiedy przychodzi właściwy czas na wykonanie Bożej woli. Bo niewłaściwy czas przynosi więcej szkody niż pożytku. Nawet jeżeli sama sprawa jest dobra, ale przeprowadzona w niewłaściwym czasie, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Widzimy to w tej sytuacji pod Hormą, kiedy Izraelici, kiedy mieli pójść, nie poszli, potem kiedy nie mieli pójść, poszli i zrobiło się z tego 40 kilka lat wędrówek. I oczywiście nikt z dorosłych nie wszedł do ziemi obiecanej. Podobnie widzimy Mojżesza, który jako 40-latek wychowany na dworze Faraona, potęga. Ja teraz pokażę, jak ja się ujmę za Izraelem. Poszedł i na czym się skończyło? Zabił Egipcjanina. Izraelici nie rozpoznali jego autorytetu. Pamiętamy te wypowiedzi Izraelitów po tej sytuacji. A co, nas też teraz zabijesz? A kto cię ustanowił sędzią nad nami? Skończyło się tym, że musiał uciekać i potem przez 40 lat pasł owce. I to nie swoje, tylko teścia. Człowiek wychowany w domu Faraona pasł cudze owce. I po tych 40 latach, kiedy przychodzi z powrotem do Egiptu, jest już innym człowiekiem. Czytamy w tym miejscu, gdzie Bóg mu się objawił i polecił mu, żeby wrócił do Egiptu, wyprowadził lud. Reakcja Mojżesza jest taka. Kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich? Kim ja jestem? A w czwartej księdze Mojżeszowej czytamy świadectwo o Mojżeszu, że był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Cóż za przemiana. Ale musiał 40 lat czekać na to, żeby stanąć na czele Izraelitów i ich wyprowadzić. Podobnie Dawid, namaszczony na króla jako rumiany chłopiec, wiele lat musiał być doświadczany i jego charakter musiał być kształtowany, zanim rzeczywiście zasiadł na tronie. I co ciekawe, jego pierwszą stolicą był właśnie Hebron. Przykładów znowu takiej postawy u innych mężów Bożych można by wymieniać. Kluczowa sprawa, wyczucie czasu. Tak, Adam, mam świadomość. Dlatego idźmy dalej. Na końcu tego zdania pada stwierdzenie te góry. Daj mi więc teraz te góry. Nie doliny, nie inne góry, ale te konkretne góry. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy robili wszystko, rzucali się na każdą rzecz do zrobienia, ale dla każdego z nas Bóg ma jakieś określone zadanie do wykonania. I chodzi o to, żebyśmy wykonywali to zadanie, które Bóg ma dla nas, a nie na przykład takie, które nam się podoba. Albo nie każde zadanie. Znamy takich ludzi, zwłaszcza takich energicznych, emocjonalnych, że oni wszędzie między drzwi a futrynę starają się ten but włożyć, tą nogę, bo oni wszędzie muszą być obecni. A na przykładzie Kaleba widzimy, że niekoniecznie o to chodzi. Izrael miał zająć całą ziemię obiecaną, ale Kaleb miał zająć okolice Hebronu. Dwie jeszcze krótkie myśli. Kaleb miłował Izraelitów, miłował tą społeczność narodu wybranego, bo jak inaczej wytłumaczyć jego postawę, że Izraelici, którzy chcieli go zabić, oni już się szybko zbierali kamienie, żeby go ukamienować, a on z nimi poszedł na kilkudziesięcioletnią tułaczkę. Zachowanie Izraelitów do tej pory wskazywało, że oni i tak będą się buntowali przeciw Bogu, bo się buntowali. Nie było pewności, czy za chwilę znowu nie będą chcieli go ukamienować, ale on ich kochał tak bardzo, że pomimo tych wątpliwości postanowił pójść z nimi, pośród nich, aby im dalej usługiwać. I był gotowy im usługiwać, o czym wspominaliśmy wcześniej, że on kolejnych funkcji podejmował się dla dobra społeczności Izraela. I to jest wezwanie do nas, abyśmy sobie nawzajem, tak jak tu siedzimy, tak jak jesteśmy częścią jednego ciała, zboru, żebyśmy okazywali sobie miłość, nie tylko słowem i gestem, ale czynem. Czasami może to będzie wymagało poświęcenia swojego komfortu, czasu, może jakąś szkodę poniesiemy, tak po ludzku myśląc, ale kiedy kochamy, to jesteśmy gotowi na to. I czy my jesteśmy gotowi, żeby poświęcić dzień wolny, dzień urlopu, żeby pojechać odwiedzić kogoś, pomodlić się z nim, porozmawiać, zwłaszcza jeżeli jest to osoba samotna albo w jakimś smutku. Kiedy narzeczeni chcą się pobrać, mają wątpliwości, nie wiedzą, czy ta osoba, którą wybiorą w przyszłości, ich nie zrani, nie zawiedzie ich zaufania, ale może czasami wbrew jakimś wcześniejszym przykrym doświadczeniom zaufać. Kaleb zaufał i widzimy, że przyniosło to dobre owoce, bo ostatecznie oni weszli do ziemi obiecanej i Słowo Boże się wypełniło. Miłość powoduje, że nieufność, niepewność może się zamienić w coś dobrego. Jeżeli jest w tym Bóg, jeżeli jest w tym miłość, może to się zamienić w coś dobrego. Warto zaryzykować. I wreszcie na koniec, to nie do wszystkich. Ile lat miał Kaleb, kiedy poszedł na tą najważniejszą wyprawę? Ktoś jest dobry z rachunków? 85. On wcześniej różne rzeczy robił, ale to najważniejsze zadanie na tych olbrzymów poszedł, kiedy miał 85 lat. Mojżesz swoje zadanie, do którego był przygotowywany przez wiele lat, wypełniał w jakim wieku? Między 80 a 120 rokiem życia. Kochani bracia, siostry, którzy uważacie się za starszych lub inni uważają was za starszych, nie czas na duchową emeryturę. Jest dużo pracy do wykonania dla was jeszcze tu na tej ziemi. A jesteście bardzo cenni w tym zborze. Wykorzystajcie to, co Bóg w was włożył, co w was ukształtował. Trzeba to przekazać młodszym i tym młodszym wiekiem, i tym młodszym stażem wiary. Jest mnóstwo możliwości. Można też, nie wiem, znaleźć jakiś dom opieki, hospicjum. Można tam pójść, czytać tym ludziom Słowo Boże, porozmawiać z nimi, pomodlić się z nimi. Można odwiedzić kogoś właśnie w potrzebie. Macie więcej czasu. Można zorganizować jakąś grupę domową w ciągu dnia, bo większość grup jest wieczorem, ale w ciągu dnia można też taką grupę zrobić. Pomysłów są tysiące. Bądźmy wrażliwi na to i nie odpoczywajmy. To jeszcze nie jest czas na odpoczynek. Może być czasami przeszkodą zdrowie. Już nie ma czasu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, mam takie fajne przykłady ludzi, którzy byli całkowicie sparaliżowani, a mimo to byli wykorzystywani przez Boga do szerzenia Ewangelii. I teraz podsumowując. Pamiętajmy, na przykładzie życia Kaleba, ważne jest, żebyśmy funkcjonowali jako część zboru. Nie jako jakiś meteor, nie jako jakaś gwiazda, nie na własną rękę, ale pamiętajmy, że wszystko, co robimy, oprócz tego, że ma być na chwałę Bożą, ma być też ku zbudowaniu wszystkich w zborze. Po drugie, miejmy taką czułość, wrażliwość, gotowość, że jeżeli jest coś do zrobienia, jestem gotowy, aby to zrobić, nie oczekując nic w zamian. Pamiętajmy, że niezbędne jest takie codzienne trwanie w Chrystusie i w społeczności Kościoła po to, żeby po pierwsze wiedzieć, jaka jest Boża wola względem nas, co mamy zrobić, żeby się nie szamotać po omacku. Po drugie, żeby wiedzieć, kiedy to zrobić. Okazujmy sobie nawzajem miłość czynem. I kochani starsi, nie czas na emeryturę. I jedna prośba. Nie zapominajmy o tym rozważaniu, kiedy padnie amen i wyjdziemy z tej kaplicy, dlatego że nie powiedział tego ktoś bardziej wymowny albo ktoś bardziej znaczący. Rozważajmy to słowo w swoim sercu, przynajmniej do niedzieli, bo w niedzielę będzie następne kazanie, z modlitwą. Rozmyślajmy o przykładzie, jaki daje nam Kaleb, z modlitwą. Bóg pokaże, gdzie są te nasze góry do zdobycia, gdzie są te nasze olbrzymy do pokonania. On nam odpowie, a wtedy bądźmy wykonawcami słowa. Amen.